Kadry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Jest 9 po 13. Dzień dobry, Adam Janczewski w Polskim Radiu Białystok. Czas na gry polityczne. A dyskutować dzisiaj będą poseł Sebastian Łukaszewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
I radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Karol Pilecki. Dzień dobry z Koalicji Obywatelskiej, dodajmy.
Tak jest. Dzień dobry państwu.
Chciałem zacząć od wyborów prezydenckich, ale rzeczywistość przynosi nam coraz to nowe tematy. Temat lokalny, może niekoniecznie taki typowo nadający się do gier politycznych, ale warte chyba skomentowania. Żyje nim nie tylko region, ale i cała Polska. Otóż kibice ŁKS-u Łomża wczoraj zablokowali autokar z dziećmi, które jechały na mecz. Dzieci z Łomży chciały zobaczyć mecz Jagiellonii Białystok, co nie spodobało się kibicom ŁKS-u Łomża. Zablokowali oni autokar z siedmiolatkami, które jechały do Białegostoku. Pierwsi kibice już zostali zidentyfikowani. Część z nich usłyszała zarzuty. No i tu pytanie do naszych gości. Co panowie sądzicie na ten temat? Jak ocenić taką postawę? Zacznijmy od posła Sebastiana Łukaszewicza.
Myślę, że dzieci nie są tak zadeklarowanymi kibicami jeszcze w tym wieku, bo byli to siedmiolatkowie, żeby decydować o tym, komu w przyszłości będą chcieli kibicować. Jeśli w Łomży jest grupa kibiców, która przyjeżdża do Białegostoku regularnie, a wiemy wszyscy, że jest, to należy to umożliwić tym osobom, żeby mogły przyjeżdżać i wspierać mistrza Polski. A poza tym wiemy wszyscy od przynajmniej 2 lat, że Łomża 100% za Jagą.
O, i to myślę może być jedna z głównych wypowiedzi dzisiejszego programu, która przebije się do mediów regionalnych. A pan poseł jest pod Białegostoku, więc myślę, że dlatego pozwoli sobie na taką deklarację. No, szanowni państwo, w mojej ocenie skandaliczne zachowanie i postawa. Sam mam 6-letnie dziecko i gdybym pozwolił nauczycielom zabrać je na mecz wyjazdowy, a po godzinie usłyszał, że to dziecko wraca przestraszone, bo ktoś zablokował wyjazd ich autokaru i jeszcze do tego był w kominiarkach, to naprawdę słabe, mówiąc krótko. Zapoznałem się też z informacją kibiców z Łomży, którzy też przedstawili swoje stanowisko, bo jest dostępne w mediach, że chcieli dialogu i rozmowy na ten temat wyjeżdżania na mecze na mecze Jagiellonii Białystok. Ja myślę, że dialogu się nie prowadzi przed autokarem na parkingu i będąc zamaskowanym w kominiarkach, tylko faktycznie można porozmawiać o promocji sportu i promocji lokalnej drużyny, którą się kocha, ale to na pewno nie tędy droga. Pan redaktor powiedział o działaniach organów ścigania. Cieszę się, że tak szybkie działania i już widzimy jakieś rezultaty, bo myślę, że ta sprawa powinna być priorytetowa, bo takie rzeczy nie powinny się dziać, a jeżeli już do czegoś takiego doszło, to powinniśmy podejmować stanowcze kroki, też między innymi rozmowy, tłumaczenia, ale też jakieś sankcje za takie działanie powinny być.
Miejmy nadzieję tylko, że sport będzie łączyć, a nie dzielić. Zostawmy już ten wątek. Przejdźmy do wyborów prezydenckich. Tutaj niemałego zamieszania narobił lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który zaproponował koalicjantom wystawienie wspólnego kandydata w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Według szefa Ludowców parlamentarni koalicjanci powinni zjednoczyć się i wybrać polityka, który zmierzy się z kandydatem wskazanym przez PiS. Co na to Karol Pilecki?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja akurat tutaj w 100% popieram stanowisko Donalda Tuska, który powiedział, że zgadza się z takim twierdzeniem i do poparcia jednego kandydata koalicji 15 października powinno dojść, natomiast w drugiej turze wyborów prezydenckich. Przypomnę, że w 2020 roku Rafał Trzaskowski uzyskał poparcie od Władysława Kosiniaka-Kamysza, uzyskał poparcie od Szymona Hołowni w drugiej turze wyborów i zdobył naprawdę rewelacyjny wynik 10 milionów głosów oddanych na niego. W tym przypadku będzie też mowa o tym, żeby im czas na to, żeby poprzeć jednego kandydata, ale to będzie druga tura. No, nie oszukujmy się, Koalicja Obywatelska w tym momencie ma największe poparcie i ja myślę, że to nasz kandydat będzie w tej drugiej turze i oczywiście będziemy mogli szukać wspólnego porozumienia do jego poparcia, oczywiście wokół programu i działań, które będziemy podejmować wspólnie z prezydentem. Więc owszem, wspólny kandydat tak, ale w drugiej turze, panie redaktorze.
Prawo i Sprawiedliwość wolałoby rywalizować w pierwszej turze z jednym kandydatem koalicji rządowej, czy z kilkoma kandydatami według Sebastiana Łukaszewicza?
Z każdym kandydatem, którego wystawi ta niszcząca Polskę koalicja, zwyciężymy. Ten apel Władysława Kosiniaka-Kamysza to rozpacz i wołanie o to, żeby tym kandydatem był Radosław Sikorski, a nie Rafał Trzaskowski, bo wszyscy doskonale wiemy, że te lewicowe brzemię, które niesie ze sobą Rafał Trzaskowski, chociażby poprzez usuwanie krzyży z budynków instytucji publicznych w Warszawie, będzie dużym obciążeniem dla Władysława Kosiniaka-Kamysza i będzie miał on bardzo duży problem z tym, żeby wytłumaczyć to swoim strukturom partyjnym, że popierają tak lewicowego kandydata, jakim byłby Rafał Trzaskowski, więc podejrzewam, że to jest po prostu apel o to, żeby tym kandydatem był Radosław Sikorski,
który
łatwiej będzie poprzeć.
Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że chciałby, żeby to był kandydat, który będzie wspólnotowy i nie będzie ani prawicowy, ani lewicowy.
Nie da się w Polsce wybrać takiego kandydata, który nie będzie ani prawicowy, ani lewicowy. Każdy ma jakieś przekonania. Pan redaktor je ma, nasi słuchacze je mają, kolega radny Karol Pilecki je ma, ja również je mam, więc prezydent również w przyszłości będzie je miał i to największe partie w naszym kraju desygnują, wystawiają kandydatów na prezydenta i to zazwyczaj ostatecznie Polacy decydują o tym, kto tym prezydentem będzie. A nie mam wątpliwości co do tego, że będzie to kandydat, którego wystawi Prawo i Sprawiedliwość.
Do kandydata Prawa i Sprawiedliwości także odniósł się Władysław Kosiniak-Kamysz, który powiedział, cytuję, w przypadku wygranej kandydata PiSu taki prezydent będzie robił wszystko, aby partia odzyskała władzę. To będzie gorsze od prezydentury Andrzeja Dudy. Wszystkie działania podporządkuje powrotowi PiS do władzy. Jak taki scenariusz ocenia radny Karol Pilecki?
Panie redaktorze, w pierwszej kolejności w mojej ocenie PiS jest tutaj w głębokim odwrocie. Mają ogromny problem z wyborem kandydata, bo przez długi czas słyszeliśmy o prawyborach, słyszeliśmy o kandydatach, którzy też sami w mediach się zgłaszali jako chętni, po czym od swego przełożonego Jarosława Kaczyńskiego dostawali kijem po głowie. No i z prawyborów w Prawie i Sprawiedliwości wyszło na to, że to jednak partyjna wierchuszka będzie decydowała o tym, kto będzie tym kandydatem. I patrząc na te nazwiska, które tam padają, to nie sądzę, żeby były to nazwiska, które udźwigną na przykład później, panie redaktorze, rozmowę z Donaldem Trumpem. Na przykład współdziałanie w budowie Tarczy Wschód, w działaniach NATO, w obsadzaniu ambasadorów w innych krajach. To teraz już przy prezydencie Andrzeju Dudzie możemy zaobserwować, że jednak bliższa koszula ciału i brakuje takiego jakiegoś obiektywizmu współpracy cały czas, pomimo tego, że prezydent Duda jest w mojej ocenie skandalicznie traktowany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości bez jakiegokolwiek szacunku. Tak nie powinno być, bo przecież jest prezydentem tak naprawdę przez środowisko pisowskie wybrany i zgłoszony, więc po dwóch kadencjach jest to tak naprawdę przykre patrzenie na to, jak głowa państwa może być szkalowana przez własne środowisko. W mojej ocenie Prawo i Sprawiedliwość nie ma w chwili obecnej jakiegoś poważnego kandydata i cieszę się, że też ta dyskusja na temat kandydata Koalicji Obywatelskiej idzie w tym kierunku, w kierunku wyboru, bezpieczeństwa czy innych cech. Została przeprowadzona ankieta wśród Polek i Polaków, którzy jasno powiedzieli, że dla nich najważniejsze w kontekście prezydentury jest bezpieczeństwo. No i nie da się ukryć tutaj tego, że...
Najmniejszy mandat do tego, żeby mówić o bezpieczeństwie.
Absolutnie właśnie nie, odwrotnie. To wy postawialiście tylko betonowe zapory na granicy i nic więcej nie potrafiliście zrobić. Natomiast Radosław Sikorski od wielu lat jest ministrem spraw zagranicznych, doskonale porusza się w strukturach NATO, doskonale angielski, co też ułatwia wiele spraw, a jako głowa państwa, która odpowiada za bezpieczeństwo w kraju, zgodnie z konstytucją, myślę, że by się sprawdził, aczkolwiek tego kandydata jako Koalicja Obywatelska poznamy 7 grudnia, tak jak zapowiedział premier Donald Tusk.
Czyli tutaj już radny Karol Pilecki, rozumiem, że skłania się ku kandydaturze Radosława Sikorskiego,
tak, panie redaktorze,
szefa MSZ-u.
Tak, to jest moje osobiste zdanie, nie jako partii oczywiście, natomiast w partii mamy, w Platformie mamy jakieś sympatie, antypatie. W mojej ocenie wolałbym tego kandydata jako Radosława Sikorskiego. Mhm.
Sebastian Łukaszewicz, to, że wygra kandydat PiSu, to rozumiem, że jest dla pana jasne w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, natomiast jakie będą działania? Czy będą takie, jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, że ta prezydentura będzie tylko pod znakiem powrotu PiS-u do władzy i robienia wszystkiego na rzecz partii, a nie kraju?
Te działania przede wszystkim w pierwszej kolejności skupią się wokół bezpieczeństwa i tego, żeby wzmacniać nasz potencjał naszego kraju w tej dziedzinie, bo wszyscy wiemy, jak jest to obecnie ważne. A tak, no, nie ma co ukrywać, że prezydent, jeśli będzie propaństwowym prezydentem, jeśli będzie patriotą, jeśli będzie rzeczywiście dobrze czuł Polsce, to będzie robił wszystko do tego, żeby jak najszybciej zakończyć te fatalne dla Polek i Polaków rządy koalicji 13 grudnia, które drenują kieszenie nas wszystkich, chociażby dzisiejsze badania pokazują wzrost koszyka zakupowego o 30 ponad %. Dlatego prezydent będzie musiał podjąć te działania do tego, tak dążące do tego, żeby jak najszybciej wróciły do Polski dobre rządy, które dbają przede wszystkim o dobrobyt Polski i Polaków.
To kto według Sebastiana Łukaszewicza mógłby być tym propaństwowym, patriotycznym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości?
Ja myślę, że wskaże Antoniego Macierewicza.
Myślę, że no to nazwisko akurat nie było wymieniane w gronie kandydatów na prezydenta. Jest w grze Przemysław Czarnek, jest Karol Nawrocki, Tobiasz Bochański i również Patryk Jaki. Myślę, że te decyzje zapadną w miarę szybko, nie na pewno nie w listopadzie, bo czas jeszcze jest do wyborów prezydenckich bardzo długi. Moim zdaniem powinniśmy ogłosić kandydata przed Bożym Narodzeniem.
A pańskim osobistym zdaniem, kto jest liderem, kto byłby najlepszym kandydatem?
Moim zdaniem najlepszym kandydatem na chwilę obecną byłby pan profesor Przemysław Czarny, który ma bardzo duże obycie międzynarodowe, zna trzy języki obce, biegle angielski, włoski i język hiszpański. Również przez to, że potrafił się przeciwstawiać twardo i mówić zdecydowanym językiem, można porównać go do Donalda Trumpa trochę w Stanach Zjednoczonych, przeciwstawiać się głupim działaniom przede wszystkim obecnej pani minister Barbary Nowackiej, która próbuje wymazać historię z nauki w polskich szkołach. Moim osobistym faworytem jest obecnie Przemysław Czarnek i mam nadzieję, że to on będzie desygnowany jako kandydat na prezydenta.
Donald Tusk, jak wspomniał pan Karol Pilecki, już zapowiedział, że 7 grudnia poznamy kandydata Koalicji Obywatelskiej w tym wyścigu o fotel, o urząd prezydenta, a Prawo i Sprawiedliwość kiedy przedstawi kandydata?
Tak jak powiedziałem, myślę, że to będzie w okolicach grudnia. Nie powinniśmy się tutaj śpieszyć. Trwają jeszcze pogłębione badania dotyczące tego, kogo Polacy widzieliby na fotelu prezydenta, więc myślę, że po analizie, po tym, jak to pan radny powiedział, wierchuszka PiS-u w przeciwieństwie do jednoosobowej decyzji Donalda Tuska podejmie decyzję o tym, kto ma być tym kandydatem.
No, to Rada Krajowa będzie decydowała w tej sprawie, także...
Nie, no osobiście Donald Tusk będzie decydował o tym, kto będzie kandydatem na prezydenta,
Rada
a u nas wierchuszka partyjna, która składa się z wielu bardzo
Rada
doświadczonych
Krajowa.
Polityków.
A może to premierzy powinni zmierzyć się w tym wyścigu o fotel prezydencki? Mamy sondaż dla Wirtualnej Polski. Kto był najlepszym premierem w XXI wieku? Liderem to jest Donald Tusk, 34%. Na drugim miejscu Mateusz Morawiecki, 24,5%. Może to tutaj powinien ten wyścig o urząd się rozegrać. Bo ani jeden, ani drugi polityk nie został wymieniony przez panów.
To znaczy, ja myślę, że jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, to obecnie urzędujący premier ma naprawdę dużo pracy. Chociażby ostatnia powódź, kwestie związane z przywróceniem normalności na tamtych terenach Polski, kwestie bezpieczeństwa na granicy tutaj wschodniej, mnóstwo pracy rządu. Myślę, że to jest nierealne, żeby urzędujący premier był jednocześnie kandydatem na prezydenta, co zresztą Donald Tusk sam zapowiedział i powiedział jasno, że nie będzie startował. I w mojej ocenie jest to całkowicie zrozumiałe i myślę, że dobre tak naprawdę. Dobre dla całej ojczyzny, bo premier nie powinien robić kampanii, tylko powinien zajmować się bieżącą pracą. Natomiast taka kandydatura byłaby bardzo, no, sprawiałaby wiele problemów dotyczących bieżącego funkcjonowania państwa.
A co z Mateuszem Morawieckim? Nosi za duże brzemię porażki w wyborach parlamentarnych?
Myślę, że jeszcze za mało czasu minęło od końca naszych rządów, żeby Polacy oswoili się z bardzo dobrym moim zdaniem premierem, jakim był premier Mateusz Morawiecki i jego kandydaturą na stanowisko prezydenta naszego kraju. Stąd też te komunikowane też również publicznie przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego decyzje o tym, że pan premier Mateusz Morawiecki nie będzie tym kandydatem.
To odchodząc już od personaliów, ale zostając jeszcze przy wyborach prezydenckich, jakie tematy z państwa zdaniem będą wiodące w tej kampanii?
Ja myślę, że na pewno kwestia wojny na Ukrainie, kwestia granicy polsko-białoruskiej, to wszystko dzieje się teraz na naszych oczach. Na pewno będą to kwestie wyborów tak naprawdę prezydenckich też w Stanach i współpracy z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc myślę, że to takie trzy główne tematy, którymi Polacy naprawdę się martwią, którymi powinien zająć się kandydat na prezydenta, a później wybrany prezydent, jeżeli do takiego wyboru oczywiście dojdzie, w co wierzę, że dojdzie. No i to takie główne tematy, czyli bezpieczeństwo kraju. Wschodnia granica tutaj nie tylko z Ukrainą, ale przede wszystkim dla mieszkańców Podlasia jest niezwykle istotna kwestia granicy polsko-białoruskiej. Dalej na Warmii i Mazurach polsko-rosyjskiej. Więc mieszkamy w takim rejonie, który w przypadku jakichś działań zbrojnych jest tak naprawdę na pierwszej linii frontu i myślę, że to będzie główne zadanie dla prezydenta, zbudowanie szerokiego poparcia wśród większości w NATO dla wzmocnienia tej granicy.
Tu jeszcze jedno zdanie do tego poseł Sebastian Łukaszewicz.
Myślę właśnie, że w tych wszystkich tematach, które wymienił pan radny Karol Pilecki, Koalicja Obywatelska ma zero wiarygodności, szanowni państwo, no bo wszyscy pamiętamy, co działo się za naszych rządów, kiedy powstawała specustawa dotycząca budowy zapory na granicy. Jak zagłosowali politycy Koalicji Obywatelskiej? Głosowali przeciwko. Po wyborach już nagle wszyscy są za. Można również to też dodać do tego podróżujących tam posłów Koalicji Obywatelskiej z pizzą, karimatami i innymi przyborami dla tych biednych ludzi, którzy szukają swojego schronienia na ziemi, jak mówił Donald Tusk, a nagle po wyborach Donald Tusk mówi, że stwarzają oni dla nas zagrożenie i chce im odbierać podstawowe prawa człowieka, takie jak prawo do azylu, więc w tych tematach Koalicja Obywatelska ma zero wiarygodności w tych trzech tematach, o których powiedział radny Pilecki. Niemniej uważam, że te tematy będą dominujące w kampanii wyborczej, czyli bezpieczeństwo Polski właśnie ze względu na to, że toczy się na wschodzie naszego kraju duży konflikt, ale jak słyszymy, również druga osoba w państwie, Szymon Hołownia, myślę, że jest bardzo dobrze poinformowany, mówi, że niebawem czeka nas jeszcze większy problem ze strony Niemiec, którzy planują przerzucić nam więcej migrantów niż Łukaszenka i Putin razem wzięci. Myślę, że to nie są fake newsy, które rzuca marszałek Sejmu Szymon Hołownia, tylko jest osobą dobrze poinformowaną i wie, o czym mówi. Stąd też pytanie ciekawe, czy Donald Tusk, który mówił o tym, że nikt go w Unii Europejskiej nie ogra, a już go grali, bo nie ma pieniędzy na tarczę wschód, o której tak głośno mówią, i pytanie, czy będzie w stanie się przeciwstawić kanclerzowi Niemiec w relokowaniu tych migrantów z Niemiec do Polski.
No to skoro poseł Sebastian Łukaszewicz wywołał temat tarczy wschód, to właśnie o tym coraz więcej też się mówi. Był w województwie podlaskim z wizytą, także w Polskim Radiu Białystok, wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek, który powiedział, że z Unii Europejskiej do Polski trafi na tarczę wschód 5 miliardów.
Panie redaktorze,
euro.
Szanowni państwo, w tegorocznym budżecie nie ma złotówki. Jest wpisane jedno okrągłe zero, jeśli chodzi o finansowanie tarczy wschód, więc to są tylko na razie rzeczy, które Koalicja Obywatelska ma na papierze.
Czy Koalicja Obywatelska, czy rząd wywalczy to finansowanie unijne tarczy wschód i czy Unia Europejska powinna te inwestycje współfinansować? Radny Sejmiku Karol Pilecki, Koalicja Obywatelska.
Panie redaktorze, ja myślę, że pan poseł Łukaszewicz zapomniał o tym, że jego przedstawiciele jego rządu sprzedawali na targach wizy do Polski i w ten sposób nawet na cudzym nieszczęściu zarabiali pieniądze, przetransportowując tutaj obcokrajowców. współczuję, bo Donald Tusk wytrącił oręż Prawo i Sprawiedliwości straszenia mieszkańców Polski, Polek i Polaków tym, że Koalicja Obywatelska sprowadzi do Polski niezliczone hordy imigrantów, które niczym barbarzyńcy zniszczą kraj. Donald Tusk jasno zapowiedział w Polsce i na forum europejskim, że przeciwstawia się polityce migracyjnej Unii Europejskiej i nie będzie w Polsce przyjmował żadnych imigrantów. Domyślam się, że to dla członków Prawa i Sprawiedliwości było jako buchem w głowę, bo trudno teraz wmawiać Polakom i straszyć Polaków zupełnie innymi komunikatami. Ja nie wiem, czy pan poseł Łukaszewicz miał okazję zapoznać się z projektem uchwały budżetowej w Sejmie, bo ta projekt budżetu na 2025 rok przewiduje 4,7% PKB, czyli to jest 187 miliardów złotych, to jest o 50 miliardów złotych więcej na bezpieczeństwo niż w roku 2023. I co do tego, że tarcza wschód powinna być finansowana ze środków zewnętrznych, między innymi przez inne kraje członkowskie NATO, jak również samą Unię Europejską jako instytucję, bo my jesteśmy tak naprawdę granicą NATO z jednej strony, a z drugiej strony granicą Unii Europejskiej. Więc oczywiście, że tą obronność powinniśmy budować finansami całych tych społeczności europejskich czy światowych nawet, a nie drenować kieszenie Polaków. Tylko no, ten rząd, minister Sikorski na forum NATO dosyć sprawnie porusza się w tych kwestiach. Nie przypominam sobie jakichkolwiek działań, które podjęło Prawo i Sprawiedliwość, oprócz skłócenia nas tak naprawdę z resztą Europy i zakupem mieczy za pieniądze spółek Skarbu Państwa, które były wręczane ojcu Rydzykowi. Więc trudno mi tu mówić o jakimkolwiek bezpieczeństwie, a odnosząc się co do płotu na granicy polsko-białoruskiej, to pamiętam tę dyskusję w Sejmie i ona dotyczyła tego, bo to było zaraz tuż po respiratorach, które, gdzie przelanych zostało tam chyba ponad 70 milionów złotych i wyparowało, a respiratory nie przypłynęły i PiS chciał realizować budowę po prostu tej zapory bez żadnych procedur przetargowych, nie było to jasne, więc wszyscy posłowie, jak i opinia publiczna no, zastanawiała się nad tym, do kogo trafią te pieniądze. Dzisiaj, szanowni państwo, dostrzegamy jako opcja rządząca, dostrzegamy kwestię bezpieczeństwa kraju i cały czas rząd wspiera rozwój tej zapory na granicy polsko-białoruskiej. Został poszerzony pas, jest cały czas są montowane urządzenia elektroniczne, które ułatwiają pracę polskich żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział też kartę rodziny wojskowej, bo ileż to razy widzieliśmy w mediach historię żołnierzy, którzy byli oddelegowani do pracy na granicy i często nie mieli na przykład zapewnionych ciepłych posiłków lub skarżyli się na to, że jest tego za mało, więc
że pan rosyjską propagandę
ta
nie
karta,
powinien robić,
ta karta rodziny, to pan jest, zaraz panu jeszcze porozmawiamy o Macierewiczu, który potajemnie spotykał się z dwoma Rosjanami, to z tego będzie pan się jeszcze musiał gęsto tłumaczyć. Więc wprowadzona jest przez Władysława Kosiniaka Kamysza karta rodziny wojskowej, która ma też dać wsparcie rodzinom wojskowych oddelegowanych na pracę na granicy. I mi się wydaje, że jestem przekonany, że są to działania, które szybko zostają wdrożone. Żołnierze mogą i służby mundurowe mogą odczuć tutaj realną pomoc. I bardzo przykre, że ktoś mówi o narracji rosyjskiej. Ktoś, kto tak naprawdę wywodzi się z klanu Antoniego Macierewicza, który przejadł 80 milionów złotych w pracach podkomisji smoleńskiej, robiąc sobie żarty tak naprawdę z rodzin ofiar tej wielkiej tragedii, która dotknęła wszystkich Polaków bez względu na przynależność polityczną. Po prostu, kiedy czytamy dzisiaj twarde dane, jak wprowadzano opinię publiczną w błąd, jak marnotrawione były pieniądze podatnika, jak spotykał się Macierewicz z dwoma obywatelami pochodzenia rosyjskiego, nie informując o tym właściwych służb wywiadowczych, ani Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to było po prostu robienie jaj z polskiego państwa i cieszę się, że Polacy to dostrzegli w wyborach, zmienili rząd. To tyle, panie redaktorze.
A to teraz odpowiada Sebastian Łukaszewicz.
Myślę, że należy przede wszystkim sprostować kłamstwo dotyczące wiz, szanowni państwo, bo nie wiem, czy wiecie, że za czasów, kiedy Radosław Sikorski był ministrem spraw zagranicznych w pierwszych rządach Donalda Tuska, do Polski poprzez to, że wprowadzono mały ruch graniczny. Za rządów Radosława Sikorskiego wjechało 2,5 miliona Rosjan. Również procent odmów wydania wiz za rządów POIP znacząco się różni. Za rządów Platformy procent odmów, czyli tego, żeby te osoby nie wjechały do kraju, wynosił kilka procent, a za rządów Prawa i Sprawiedliwości 200 kilka procent, więc te fake newsy powtarzane i zajmowanie opinii publicznej waszymi kabaretami, komisjami, jakimiś śledztwami.
To są fakty,
które, no właśnie, to są fakty, te liczby to są fakty.
Nie, to są fakty z raportu
które mają tylko odwrócić uwagę Polaków od realnych problemów, które trapią nasz kraj. Zajmują się dzisiaj rządzący tym, żeby ścigać jakieś, robić polityczne chucpy dotyczące śledztw, jakiegoś ścigania ludzi, którzy Bogu ducha winni nic nie zrobili, pracowali dla kraju, a robienie z Macierewicza naprawdę osoby, która spotykała się z Rosjanami, w ustach polityka Platformy Obywatelskiej brzmi co najmniej kuriozalnie, bo wszyscy doskonale pamiętamy
prawdopodobnie reset, z agentami
sprawę resetu z Rosją. Jeśli chodzi o agentów rosyjskich, no to wszyscy doskonale wiemy, że te dwie osoby później zostały dokładnie przefiltrowane przez służbę kontrwywiadu wojskowego, więc tutaj też kolejny fake news powtarzany przez polityków Koalicji Obywatelskiej. Ale szanowni państwo, to wszystko jest po to wrzucane do debaty o opinii publicznej. Rozmawiamy o katastrofie smoleńskiej, w której zginął prezydent wraz z małżonką, ostatni prezydent na uchodźstwie, generalicja. A Koalicja Obywatelska do tego wraca nie wiadomo po co, chyba tylko po to właśnie, żeby zająć opinię publiczną czymś innym niż dochodzeniem do prawdy w tej kwestii. Wykorzystaliście przede wszystkim to, że po katastrofie smoleńskiej zamiast zastosować umowę międzynarodową między Polską a Rosją o wypadkach lotniczych, przyjęliście konwencję chicagowską dotyczącą wyjaśniania tej katastrofy. Pamiętamy wszyscy, jak pojechała tam Ewa Kopacz
i opowiadała o tym,
że przekopano
ziemię na metr kosztem ludzkiej tragedii, tak naprawdę.
W szpilkach na ziemię na metr w głąb.
Budowaliście pozycję partii na tragedii smoleńskiej. I to jeszcze oszukując ludzi.
To nie są słowa polityka Prawa i Sprawiedliwości, to są słowa wicekonsula za waszych rządów w Moskwie, który był w szoku po tym, jak z samolotu wysiadła Ewa Kopacz z kilkoma osobami. On myślał, jako dyplomata, nominat rządu Donalda Tuska wówczas, był w szoku po tym, jak wysiadła z samolotu Ewa Kopacz w towarzystwie kilku osób. On miał nadzieję, że przyleci zespół śledczych, prokuratorzy przylecą lekarze, a tymczasem Ewa Kopacz pojechała do Moskwy po to tylko, żeby poinformować i okłamać polskie społeczeństwo, że przekopano ziemię na metr w głąb, czego wszyscy wiemy dzisiaj, że nie zrobiono.
Zamykając powoli wątek podkomisji smoleńskiej, to jak pan, panie pośle, ocenia pracę podkomisji smoleńskiej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza?
Nie da się, w mojej opinii, to jest moja prywatna opinia, wyjaśnić katastrofy smoleńskiej bez dostępu do wraku, który, jak wiemy wszyscy, jest prawdopodobnie zniszczony. No niestety tutaj te relacje między Polską a Rosją w ostatnich latach przede wszystkim przez Rosjan są nie takie, jak być powinny, i Rosjanom na pewno nie zależy na tym, żebyśmy my poznali prawdę o tym, co wydarzyło się w Smoleńsku, czy doszło tam do katastrofy, czy brały udział osoby trzecie w tej katastrofie. Tego niestety nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną poznać.
Skoro się nie da, to po co ta podkomisja była w takim razie?
Podkomisja dążyła do tego, żeby wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej. Wiemy wszyscy doskonale, że szef kancelarii premiera, pan Arabski, miał przecież postawione zarzuty za organizację tej wizyty, więc ta komisja dążyła do wyjaśnienia tych wszystkich nieprawidłowości, które miały miejsce. No, decyzję o rozdzieleniu wizyt podjął Donald Tusk, a nie profesor świętej pamięci Lech Kaczyński. Żeby te wizyty nie były rozdzielone, to wówczas może by nie doszło do tej tragicznej...
No tak, a może gdyby ktoś nie decydował o lądowaniu, też by nie doszło do tragedii. Szanowni Państwo...
Pan powtarza tezę z raportu...
Nie, nieprawda. Nie, szanowni Państwo, z raportu...
Po tym, co Rosja robi...
Z raportu przygotowanego
Rosja
przez nasz rząd...
Co Rosja robi na granicy
polsko-białoruskiej,
nie powinien pan powtarzać tez z raportu, które pisała komisja Anodiny w Moskwie. Wy chcecie po prostu doprowadzić do tego, że raport...
Nie, to wy chcecie zamydlić oczy Polaków.
Będzie przypisany jeden do jednego.
dobrze, to jest żałosne,
jeden do jednego do raportu Millera.
To jest żałosne,
Karol Pilecki, ostatnie słowo dobrze, na Komisji Smoleńskiej.
Panie rektorze, szanowni państwo, to jest żałosne, że politycy PiSu jeszcze dzisiaj próbują grać tragedią smoleńską i jeszcze dalej podburzać Polaków, napuszczać na siebie, wkładając w usta innych, że są zwolennikami Rosjan, bądź nie. No, nie da się tak dłużej funkcjonować. Dzisiaj mamy twarde dane. Macierewicz mówił o wybuchu, natomiast sam zlecił badania dla Amerykańskiego Narodowego Instytutu Badań Lotniczych, państwowej amerykańskiej instytucji, która jasno powiedziała, nie ma żadnych śladów wybuchu. I co? I to zostało zatajone, szanowni państwo. Dlaczego? No bo nie spotkałoby się, nie ma już tutaj pola do polaryzacji wtedy. Trzeba dalej konfliktować Polaków katastrofą smoleńską. Dzisiaj to wszystko wyłazi na wierzch i myślę, że Polacy sami będą mogli obiektywnie ocenić tę kwestię.
Dlatego po tylu latach od katastrofy wyciągacie jakieś śledztwa i chcecie...
Dotyczące Macierewicza, tak.
Ścigać Macierewicza.
Bo nie wiemy, znaczy, bo nie wiemy, czy służby rosyjskie nie stymulowały jego...
Nie macie nic do zaproponowania Polakom, po prostu wracacie do katastrofy.
Nie, panie pośle, ukrywanie przez Macierewicza spotkań z rosyjskimi obywatelami, być może, podkreślam, być może rosyjskimi agentami, bo służby nie zdążyły ich zidentyfikować na skutek tego, że Macierewicz ukrył informacje o spotkaniu z nimi, może sugerować, kto wie, czy Macierewicz nie współpracował tutaj tak naprawdę, świadomy bądź nie, z jakimiś przedstawicielami służb rosyjskich w zakresie podkomisji smoleńskiej. To są kwestie do wyjaśnienia.
Szanowni państwo, temat katastrofy smoleńskiej, jak widać, jest cały czas żywy i aktualny w naszym społeczeństwie, czego dowodem jest dzisiejsza dyskusja w grach politycznych. Ten temat wplótł się nam w dyskusję jakoś tak samoczynnie i dobrze, ale wróćmy, szanowni panowie, do tematu Tarcza Wschód. Czy ta inwestycja w tym zakresie, jaką proponuje teraz obecny rząd, jest zdaniem posła Sebastiana Łukaszewicza potrzebna i zasadna?
Jest jak najbardziej potrzebna i zasadna. To jest kontynuacja tego, co my przygotowaliśmy odchodząc kiedy minister Błaszczak odchodził z Ministerstwa Obrony Narodowej. To wszystko jest kontynuacją, po prostu zostało nazwane Tarczą Wschód dla zabiegów PR-owych Donalda Tuska. No ale tak jak powiedziałem w pierwszej części naszej rozmowy, nie ma finansowania, szanowni państwo, na Tarczę Wschód, no bo Donald Tusk powiedział, że załatwi finansowanie na obronę wschodniej flanki NATO, wschodniej granicy Unii Europejskiej, która jest również granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, finansowanie. Tych pieniędzy nie ma. O tym również mówią Niemcy, że prawdopodobnie tych pieniędzy nie zobaczymy. I opowiadanie o tym, że będzie się brylowało na salonach europejskich, że nikt mnie w Unii Europejskiej nie ogra, skończyło się fiaskiem i blamażem Donalda Tuska, no bo widzieliśmy przecież spotkania w Berlinie w ubiegłym tygodniu, do których Donald Tusk nie został zaproszony, jak informował jeden z premierów państwa europejskiego. Osobiście Olaf Scholz zadecydował o tym, żeby Donald Tusk nie brał udziału w tym spotkaniu, kiedy wszyscy wiemy, że wkład Polski w wojnę na Ukrainie jest bardzo duży i że Polska bardzo dużo zrobiła, Polacy bardzo dużo zrobili. A tutaj mamy Olafa Scholza, wielkiego niby przyjaciela Donalda Tuska, który go specjalnie pomija w tych kwestiach, więc mówienie o finansowaniu Tarczy Wschód ze środków europejskich przez Donalda Tuska jest po prostu kłamstwem.
To dwa wątki do pana radnego Karola Pileckiego. Po pierwsze, a może po drugie, zacznijmy o finansowaniu. Również chciałbym, żeby pan się odniósł, ale najpierw to, czy to jest projekt obecnej koalicji, czy to jest kontynuacja poprzednich rządów, a może nie ma nic w tym złego, że kolejny rząd kontynuuje pracę poprzedniego? Bo tego chyba w polskiej polityce często brakuje.
Panie redaktorze, dokładnie tak. Tak powinno być, że następuje zmiana władzy i w tym momencie każdy z kolejnych rządów na różnych szczeblach, czy po prostu samorządowych, czy wyżej, powinien kontynuować dobre projekty. Niemniej jednak, szanowni
takim
państwo...
Takim projektem jest CPK, który właśnie został zaorany.
Nie, który właśnie kontynuujemy i przetargi są rozstrzygane. Szanowni państwo, ale chciałbym się odnieść tutaj do manipulacji mojego przedmówcy, posła Łukaszewicza, który, zauważcie państwo, powiedział o tym Tarcza Wschód, tak, to się teraz tylko tak nazywa, ale tak naprawdę to przygotował minister Błaszczak. Ale co przygotował, skoro po chwili poseł Łukaszewicz mówi, że nie ma na to pieniędzy? Czyli co przygotował? Cztery kartki założeń w ministerstwie napisane przez któregoś z pracowników? Co przygotował?
No, a teraz, były założenia,
ale zobaczcie państwo...
Tarczy Wschód, która miała rozpocząć się w 2025 roku.
Jasne, jasne. To cieszymy się, że jesteś...
W 2025 2024 roku Donald Tusk.
Cieszymy się tak, że wypuściliście
państwo,
materiał.
Pierwsze działania ruszą za 2 tygodnie, jeśli mnie pamięć nie myli, mogę pomylić się o kilka dni.
Nie, przygotowaliście 3-stronnicowy materiał.
Kilkanaście dni, tymczasem mieliśmy paradę do życia.
Nie, wyrobiliście to.
Z Donaldem Tuskiem, którzy...
Panie pośle, robiliście to, co zawsze.
Nie, miało tego nie być, panie.
To wy jeździliście z czekami bez pokrycia i tak samo było z Tarczą Wschód. Był pomysł, już to widzę, na Rada Uboszczaka w ministerstwie. Trzeba coś robić na wschodzie. Dobra, zróbmy jakąś obronę na wschodzie. Co robić? Robić konferencję prasową. Kto założenia? Tamten doradca niech napisze. 3 kartki przygotowane jest, obrona wschodu. Tak wyglądały wasze rządy, panie pośle. Dzięki. I to się teraz zmienia, bo właśnie angażujemy szeroką społeczność międzynarodową do tego, żeby sypnęła groszem do Polski na tą obronę wschodniej granicy. I zobaczcie państwo, druga manipulacja posła Łukaszewicza. Z jednej strony mówi, Donald Tusk działa na zlecenie Niemców, na usługach Niemców. A teraz mówi, no Scholz, kanclerz go nie zaprosił na rozmowy. To źle czy dobrze?
Panie radny, ja nie powiedziałem, że Donald Tusk działa
na zlecenie
Niemców.
Taka jest narracja PiS-owców wszystkich.
Może pan cofnąć swoje słowa, bo możemy się spotkać za takie słowa w sądzie. Ale
narracja PiS-owców, ale pozwoli pan dokończyć. I teraz co? Właśnie twarda postawa Donalda Tuska odnośnie polityki migracyjnej, twarda postawa odnośnie obrony Polski na wschodzie i granic Unii Europejskiej być może powoduje jakieś niesnaski czy nieporozumienia na szczeblu Unii Europejskiej, ale jest to naturalne. To, że Donald Tusk nie znalazł się na tamtym spotkaniu, o niczym nie świadczy, jasno stanął po stronie interesu Polski i ja chcę właśnie takiego premiera, który nie będzie patrzył tego, czy jest zapraszany na salony, na spotkania, ale będzie stał po stronie Polek i Polaków i reprezentował nasze interesy. I cieszę się, że to w tą stronę właśnie idzie.
Szanowni słuchacze, drodzy goście, cieszy mnie temperatura tej dyskusji, ale chciałbym troszkę więcej merytoryki może włożyć w tę dyskusję i porozmawiać o wątkach, które są bardzo ważne dla mieszkańców naszego regionu, ponieważ o nich też w kontekście budowy Tarczy Wschód się mówi, bo to, że Tarcza Wschód jest potrzebna, no to obie strony się chyba zgadzają i to nie ulega wątpliwości. Natomiast są takie kwestie jak wywłaszczenia pod budowę Tarczy Wschód. Być może będzie to konieczne. Drugi wątek to są też inwestycje. Budowa Tarczy Wschód, w którą mają być zaangażowane również firmy z regionu. Jak zrobić to, żeby te wywłaszczenia były jak najmniej bolesne i jak zaangażować w to lokalny biznes?
Przede wszystkim, panie redaktorze, muszę się odnieść do tego, co mówił radny Pilecki tutaj o czekach bez pokrycia. No to takie czeki bez pokrycia, że wy dzisiaj jeździcie na te inwestycje, które my rozpoczęliśmy i z uśmiechem na twarzy otwieracie te wszystkie inwestycje.
Oddajecie
do użytku.
Czy nie?
Druga kwestia.
Panie radny,
w Orzeszu, na poligonie w Orzeszu pojechał Donald Tusk z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Cezarym Tomczykiem
no i
prezentować jersey, czyli to takie zapory metalowe przeciw czołgowe. Poganiali tam żołnierzy dookoła tych jerseyów po to tylko, żeby pokazać ludziom, że coś się robi. Tak naprawdę fizycznie nic nie powstaje jeszcze w województwie podlaskim. Musi pan to przyznać.
No tak, ale to
co
za...
Tarczy Wschód nic fizycznie jeszcze nie powstaje.
Ale to za rządów pańskiej opcji.
Jeszcze nie powstaje. Ja panu nie przerywałem.
Pracownicy ministerstwa kazali trzymać parasolki nad sobą żołnierzom. To było
panie pośle, panie radny, wróćmy z Orzesza, spod nawet... parasolki. Wróćmy do Krynek, Białowieży, wszystkich tych przygranicznych miejscowości i do mieszkańców.
Panie chętnie się merytorycznie odniosę, tutaj pan poseł musi się wygadać, bo chyba nie było dawno posiedzenia sejmowego.
Ja panu pozwoliłem skończyć wypowiedź.
Jedno zdanie, poseł Sebastian Łukaszewicz i później radny Karol Pilecki.
Te trzymanie parasola to widziałem ostatnio w przypadku jednej z minister.
To pana kolega chyba
W przypadku jednej z minister. Ale mamy do czynienia z tym, że dzisiaj wy mówicie o tym, że jakieś czeki bez pokrycia, tak jak powiedziałem, jeździcie, otwieracie te wszystkie inwestycje, oddajecie je do użytku, a zaoracie w międzyczasie CPK, a tą żeglugę śródlądową. Macie ministra klimatu, który się cieszy z tego, że Polacy będą kupowali mniej ubrań, bo tak tłumaczy ten spadek konsumpcji wśród Polaków. Co do samych wywłaszczeń, panie redaktorze, mam nadzieję, że politycy Koalicji Obywatelskiej dzisiaj, którzy rządzą naszym krajem, nie będą robili tego tak samo, jak było to w przypadku budowania zbiorników retencyjnych na Śląsku, gdzie razem podburzali ludzi z niemieckimi organizacjami pozarządowymi do tego, żeby tych zbiorników nie budować. A tutaj będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie również z działalnością różnych obcych wywiadów, którym będzie zależało na to, żeby bezpieczeństwo państwa nie wzmacniało.
Panie pośle, niech pan czuwa nad tym.
nie było wzmacniane i mam nadzieję, że
jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej.
Mam nadzieję, że będzie
niech pan pokaże,
do tego,
że jest pan w stanie merytorycznie zająć się pracą, a nie tylko dźwięgoczyć w telewizji.
Mam nadzieję, że będziecie dążyć do tego, żeby do tych wywłaszczeń doszło w taki sposób, który dotknie jak najmniej mieszkańców Krynek Białowieży, o których wspomniał pan redaktor, bo niestety ta tarcza wschód musi powstać, bo żyjemy w czasach niebezpiecznych.
Karol Pilecki.
Tak, panie rektorze, szanowni państwo, no tak, na pewno obecnie sztab generalny opracowuje jakby wersje planistyczne całej tarczy wschodniej. Zaliczają się do tego kwestie na przykład mostów, które będzie trzeba wysadzić na wypadek jakichś działań zbrojnych, przygotowania jakichś terenów, gdzie będą jakieś punkty obronne i tak dalej. Ja wbrew pozorom no zawsze staram się w swojej pracy słabe punkty też ze słabych punktów robić te mocne. Więc oczywiście lepiej, gdybyśmy globalnie byli bezpieczni i nie musieli przygotowywać takiej obrony na wschodzie, no ale w mojej ocenie też dla województwa jest to szansa na wykorzystanie, na budowanie za te pieniądze infrastruktury drogowej, doposażenie różnych zakładów, które mogą zmienić produkcję na produkcję stricte wojenną czy obronną, może tak, bo rozmawiam teraz o obronie. Jeżeli chodzi o same wywłaszczenia, bo to będzie interesowało na pewno mieszkańców, najpierw poznamy kwestie planistyczne i konkretne tereny, na których ma się znajdować i które ma obejmować tarcza wschód. Oczywiście wszystkie wywłaszczenia w mojej ocenie będą prowadzone, bo prace legislacyjne też trwają nad tarczą wschód. Wszystkie wywłaszczenia będą prowadzone w oparciu o procedury, których na przykład dzisiaj dotyczył podwywłaszczenia pod drogi i inne inwestycje publiczne.
No, w pierwszej kolejności ma to być chyba propozycja wykupu, dopiero później w ostateczności.
Wywłaszczenie. Więc zawsze wartość gruntu zajętego czy nieruchomości opiera się o wycenę biegłych, więc bo skądś musimy znać te ceny i być może takie propozycje, tak jak pan redaktor mówi, najpierw pójdą w wykupu, żeby to było szybciej. Jeżeli nie, no to będą przewidziane procedury wywłaszczeniowe, ale na pewno za rozsądne pieniądze.
A co z lokalnym biznesem? Gdzie ten lokalny biznes mógłby być zaangażowany?
Panie redaktorze, no w mojej ocenie na pewno firmy wszystkie budowlane będą zaangażowane w tarczę wschód, bo te pieniądze pójdą też w infrastrukturę, czy budowę jednostek, czy budowę miejsc pozycji, czy remonty dróg dojazdowych w stronę granicy. Mam nadzieję, że te pieniądze zostaną
szybko zmieniacie poglądy, bo gdyby powstawała tarcza wschód
wśród lokalnych firm.
Było w specustawie, że zaporę ma na granicy budować mają polskie firmy, to wykrzyczeliście wówczas o tym, że ograniczamy konkurencję.
Panie pośle, wy też kupowaliście respiratory od polskich firm. Wiemy, czym to się skończyło. Później, nie wiem, czy zwłoki znaleziono tego, który je sprzedawał, czy w ogóle go nie znaleziono w obcych krajach. Także no, trzeba podchodzić do was z dużą dozą ostrożności. Więc mam nadzieję, że skupi się to wśród wielu przedsiębiorców na Podlasiu. Oczywiście my jako samorządowcy będę apelował też i do marszałka województwa, do Łukasza Prokuryma. Wiem, że pan poseł Truskolaski jest bardzo zaangażowany w lobbing na rzecz tych przedsiębiorców, bo wiadomo, że każda złotówka wydana tutaj zostaje na Podlasiu.
To jeszcze na koniec pytanie do posła Sebastiana Łukaszewicza. Czy w polskim parlamencie, czy w Sejmie, czy w Komisji Obrony Narodowej, w której jest pan członkiem, będzie pan popierał projekt Tarcza Wschód?
Oczywiście, że tak, bo to jest przede wszystkim bezpieczeństwo naszego kraju.
Musi popierać. Który wypiszemy go z Podlasia, panie redaktorze.
Które musi być wzmacniane. Co do śmierci na granicy, co do śmierci, o której pan wspomniał, no to na razie mieliśmy jedną ofiarę śmiertelną żołnierza podporucznika Mateusza Sitka, który zginął właśnie przez to, że wy tych ludzi, którzy go zaatakowali, broniliście, kiedy byliście w opozycji i nawet nie potraficie dzisiaj przeprosić i przyznać się do tego, że jeździliście tam, woziliście jedzenie tym ludziom, podburzaliście razem z Janiną Ochojską, z Agnieszką Holland.
Pluje pan w twarz teraz służbom mundurowym, żołnierzom,
panie radny,
niech się pan powstrzymał
kiedy
w takich stwierdzeniach,
wojska
od takiej
obrony terytorialnej,
naprawdę.
Mówiliście, że to wojska prywatne macie rewizję, że to będą wojska użyte przeciwko opozycji do tłumienia demonstracji. A dzisiaj co? Dzisiaj Wojska Obrony Terytorialnej są wynoszone przez was na piedestał. Jest jedna podstawowa rzecz.
Panie
nie macie honoru, bo nie potraficie.
Pan
nie potraficie przeprosić po prostu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, nie potraficie przeprosić
nie, my ich
mieszkańców województwa podlaskiego.
My ich doposażamy, jeszcze bardziej profesjonalizujemy.
Granicy, którzy byli zagrożeni na granicy województwa podlaskiego, kiedy szły te hordy imigrantów, o których Donald Tusk mówił, że
panie
to
pośle,
są...
Ja rozumiem, że musiał pan bronić dzisiaj pan Antoniego Macierewicza i to było
przeprosi,
trudne.
Niech pan przeprosi dzisiaj bardzo. Wojsk Obrony Terytorialnej i żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i mieszkańców
nie,
województwa
panie pośle,
podlaskiego.
Ale naprawdę, niech pan nie wyciera gęby sobie zmarłym żołnierzom.
Podam panu rękę, jak pan przeprosi mieszkańców nie. województwa podlaskiego
Szanowni
i
państwo, drodzy słuchacze, na dziś na gry polityczne mieliśmy zaplanowany również temat lotniska Białystok-Krywlane. Jednak przez te liczne dygresje i temperaturę tej dyskusji temat lotniska odleciał nam w dzisiejszym programie. Rozmawiali dziś w grach politycznych w Polskim Radiu Białystok poseł Sebastian Łukaszewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. I radny sejmiku województwa podlaskiego Karol Pilecki, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
To były gry polityczne w Polskim Radiu Białystok. Adam Janczewski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.